Na ile podróże Polaków w tych momentach takiego zmiękczania w naszej historii i polityce, na ile te polskie podróże do naszych zaprzyjaźnionych na lewo i prawo braci zmieniły nasze kulinarne przyzwyczajenia? Bo ja na przykład sobie nie wyobrażam, że w polskiej kuchni nie było tradycyjnie papryki. Mhm. Że gulasz to nie jest nasz wymysł, na przykład, że to nie myśmy wpadli na to, że paprykę można nafaszerować ryżem z
mięsem. Gulasz ma oczywiście nie jedno imię, ale właśnie tak, to co nam się obecnie kojarzy najczęściej z gulaszem, to jest taka fantazja na temat kuchni węgierskiej, bo to były głównie fantazje. Jeszcze w latach 50. papryka była praktycznie nieznana w Polsce. Była takim dziwnym ni to warzywem, ni to owocem.
Pani w książce przywołuje, zdaje się, artykuł z Przyjaciółki albo z jakiegoś tygodnika właśnie na temat, jaki to dziwne jest warzywo.
Jakie dziwne, i Bułgarzy to jedzą
jak jabłko.
Zwłaszcza, że te bułgarskie z tamtych czasów papryki, one rzeczywiście przypominały kształtem i może troszkę nawet i kolorem jabłko. Albo jabłka przypominały bardziej kolorem papryki.
Więc mówi pani lata 60. To jest lata ten 60. moment, to jest kiedy taki papryka do nas zagląda.
Przełomowy, kiedy papryka zaczyna być oswajana. No, w latach 70. jest już jednym z podstawowych warzyw, bo to wszystko jest skutkiem masowej turystyki nad Balaton. Bo myślę, że najbardziej na nas wpłynęła jednak kuchnia węgierska, mimo że jest to taka kuchnia dosyć specyficzna, dosyć z potocznego jej oglądu zdaje się mało urozmaicona, zdaje się piekielnie ostra. A więc trudno przyswajalna. A jednak to ona zrobiła największą furorę. Mhm. Nie, wcale nie knedliczki, wcale właśnie nie pielmieni, tylko leczo, gulasz. I to oczywiście przerabialiśmy na własne sposoby, ale też nie mieliśmy wyjścia. Trudno było nam odtworzyć prawdziwy węgierski smak, jeżeli nie mieliśmy produktów. Bo to, co wypuszczały nawet na polski rynek nasze szacowne zakłady przetwórstwa, to nijak nie przypominało tego, co można było podczas takiej wycieczki zjeść. Bo ostra papryka była jakaś taka zwietrzała, bo słodka papryka była też jakaś taka zupełnie nie taka. Mówię teraz o proszku. No,
robiliśmy, co mogliśmy.
Co mogliśmy, i w ramach tego robienia, co mogliśmy, sami się zaopatrywaliśmy. Właśnie znowu to samo zaopatrzenie Polaków. Czyli z tej podróży przywoziliśmy i paprykę suszoną, i całe wianuszki paprykowe, które potem sami suszyliśmy w kuchni. I potem często nie zjadaliśmy, bo było szkoda, bo to była główna dekoracja tych PRL-owskich ślepych kuchni.
Chociaż ja pamiętam też wieczory moich rodziców w jakimś towarzystwie. Pani też zresztą tę historię przywołuje, jedzenia tych papryczek, jakichś zakładów, kto zje więcej, i one tak ładnie właśnie się suszyły nad tą kuchenką. I ja to dokładnie pamiętam, jak panowie w pewnym momencie wieczoru, mój ojciec, wujkowie i tak dalej, zakładali się, któż więcej. Takie były zakłady.
To były
ja
nagrody?
Mam takie nie mam pojęcia. Ale pamiętam tę paprykę wiszącą, tak jak pani mówi, dokładnie ona pełniła rolę zdecydowanie przede wszystkim taką ozdobną i wspominkową. Ale to ten moment, o którym pani mówi, ta papryka, te nasze sposoby przerabiania przepisów na naszą polską modłę i możliwości zaopatrzenia sklepów. Czy to jest ten czas, kiedy pojawiają się też między innymi we Wrzeszczu rosyjska restauracja, ale mamy przecież też w Warszawie zacne restauracje węgierskie i innych nacji. To jest ten mniej więcej czas, kiedy władza uznała, że trzeba nam kuchnię sąsiadów oficjalnie przedstawić?
Znaczy, przedstawiano oficjalnie kuchnię i rzeczywiście nawet była wymiana kucharzy, bo kucharze polscy kształcili się w różnych zaprzyjaźnionych krajach. Nie, to było dużo wcześniej. To było dużo wcześniej, to nawet chyba połowa lat 50.
Już.
Pojawiają się właśnie takie pierwsze jaskółki internacjonalnej kuchni z tych krajów, które lubimy. Bo restauracje nosiły nazwy takie jak Sofia, czy Budapeszt, czy Hawana, czy Praha. Więc to były jednak kuchnie takie odpowiednie ideologicznie.
No, nasza Newska przetrwała, powiedziałabym, różne zawieruchy.
Tak.
Zanim zniknęła.
Więc można było spróbować, skosztować, ale uwaga, znowu, trzeba było mieć dosyć zasobny portfel. To wcale nie były tanie miejsca.
Czy to były restauracje klasy S, czy jeszcze jakieś wyższe?
No, myślę, że wystarczy. Ja tak szukałam śladów, skąd to się w ogóle wzięło. Szukałam gdzieś przed wojną, gdzieś, no co to w ogóle za wymysł, bo przecież teraz wchodzimy do dowolnego lokalu, prawda?
Ewentualnie portfel może nas powstrzymać przed wyjściem,
tak,
no, zasobność
czasami,
naszego
czasami
portfela.
Czasami przed wyjściem są wystawione ceny i już wiemy, czy możemy tam wejść, czy nie. Ale kiedyś, no to musiało być wszystko bardzo dokładnie posegregowane. Mm-hmm. No, taki robociarz na przykład, jak widział kategorię luks, no to raczej z szacunkiem podchodził i nie wchodził tam. Jak widział kategorię trzecią, czwartą, o, to się napijemy, prawda? Bo to też od tego były uzależnione ceny, ale też to, co podawano, to jaki był zapach w tym danym miejscu, jak mocno miotały kelnerki szmatą, albo właśnie już nie kelnerki, tylko jakaś bufetowa. Więc to wszystko już było skategoryzowane i było dokładnie wiadomo, czego oczekiwać. Nie było specjalnie wielkich szyldów często. Były właśnie jakieś takie dosyć ukryte te przybytki gastronomiczne.
Tak.
Bardzo zaniedbane nawet powiedziałoby się wejścia. Natomiast kategoria była i było wiadomo, co będzie w środku. Skąd to się w ogóle wzięło? Otóż nie znalazłam wcześniejszych śladów. Dopiero z czasów okupacji niemieckiej. Czyli to była w pewnym stopniu kontynuacja. Segregacja oczywiście, bo przecież Niemcy też lubili świat uporządkowany i to taki świat, do którego niektórzy mają wstęp, inni nie. To pierwszy ślad, a drugi ślad to oczywiście Związek Radziecki, gdzie też te kategorie mocno się trzymały. A więc państwa totalitarne.
A czym były bary mleczne? Czy to była taka platforma, na której spotykali się i biedni studenci, i robotnicy, i trafił się bogatszy pan inżynier, który miał ochotę trochę zjeść jak w domu? Jaką one rolę pełniły?
Albo też szybko zjeść.
Albo też szybko zjeść.
No, ja pamiętam bar mleczny z roku 90. Słynny bar Karaluch, tak zwany bar Karaluch. Oficjalnie szyld głosił, że jest to bar uniwersytecki w Warszawie, tuż koło, no dzisiaj to się mówi kampus, no wtedy po prostu koło uniwerku. I tam rzeczywiście ten przekrój społeczny był nieprawdopodobny, bo był pan, który żebrał tam, chodził po prośbie, żeby coś mu tam odpalić, jakiegoś kotleta czy coś mniej skomplikowanego. Byli oczywiście studenci, ale byli też moi wybitni profesorowie, moje autorytety naukowe. Więc no, po prostu stołowali się tam wszyscy. I myślę, że to był rok 90, ale to było po pokłosie poprzedniego systemu. I rzeczywiście te bary jednoczyły. One też jednoczą moich respondentów, bo bardzo niewiele osób przyznaje się do tego, że chodziło do jakichś drogich restauracji. To w zasadzie tylko albo mundurowi, albo osoby właśnie gdzieś zbliżone gdzieś do takich elit władzy, albo ktoś na zaproszenie bywał właśnie w drogiej restauracji. Natomiast większość mówi, że ja miała przynajmniej epizody, jeśli nie stale stołowała się w barach mlecznych.
I to było naprawdę smaczne jedzenie. Bardzo często w różnych okresach, o których pani pisze, trzeba było się napracować, żeby to menu skonstruować na jakimś w miarę dobrym poziomie.
No to konstruowano już odgórnie, tak jak mówiliśmy o tych recepturach, które potem już z tego szczebla centralnego zeszły na szczebel wojewódzki. W 69 roku zaczęto odchodzić od tego, czyli tutaj już jakieś większe przedsiębiorstwo żywienia ustalało receptury, czyli może już właśnie na takim troszeczkę rozsądniejszym szczeblu to się odbywało, ale w dalszym ciągu nie decydowała o tym kucharka w danym barze, tylko jednak ktoś jej te receptury przynosił w teczce i musiała się ich trzymać. No ale tutaj też zajmowałam się stołówkami na przykład, badałam to, jak wyglądały różne stołówki w Trójmieście, w Nowej Hucie, to wychodziło na to, że ten czynnik ludzki był bardzo istotny. Że była w Gdyni taka kultowa stołówka, do której chodzili nie tylko ci, którzy byli do niej przypisani, ale również ludzie z innych zakładów, z pobliskich banków, więc tutaj poszła fama, że tam pracuje taka kierowniczka, która potrafi naprawdę zadbać o swoich klientów.
A z drugiej strony pojawiają się też, nie chcę Państwu odbierać przyjemności czytania książki, więc tylko tak będę dotykać, pojawiają się też historie, kiedy to za cytrynę w szklance z herbatą można było mieć bardzo duże nieprzyjemności. O ile dobrze pamiętam, jedna z pań związana właśnie z gastronomią
w była prywatnej chora, restauracji.
Tak, prywatnej. Była chora i jak rozumiem gdzieś zdobyczna jedna cytryna, żeby wkroić jej do herbaty, żeby troszeczkę właśnie ją podkurować. No i pech chciał, że wszedł jeden z kontrolerów, dostrzegł ten plasterek cytryny i zrobiła się wojna, bo skąd cytryna, której nie ma? Jak wytłumaczyć, że to jest prywatna cytryna, mój plasterek nie podawany oficjalnie? Do takich kuriozów też dochodziło.
To nie był pech, to był system.
To był system
po prostu. To opowiadamy o latach 40. jeszcze i wtedy prywaciarze byli niesłychanie nękani takimi ciągłymi najściami kontrolerów. Znajdowali dziurę w całym.
A potem zaczęły się statki, które oglądaliśmy w telewizji jako dzieci. Mieliśmy rozbudzoną wyobraźnię, że oto nasze pomarańcze, proszę Państwa, wchodzą do polskiego portu i zaraz obrzydliwe zielone kubańskie wylądują w naszych paczkach świątecznych. Ale to nic. Najważniejsze, że pachną pomarańczą. No, czekaliśmy, tak, przed świętami na te komunikaty.
Tak, ale my myślimy, że żyjemy w czasach, kiedy wszystko jest dostępne, kiedy wszystko sobie możemy kupić po prostu, że wszystko jest tylko kwestią ceny, ale ja ostatnio szukałam tych zielonych pomarańczy, bo przygotowuję imprezę, na którą potrzebne mi są
akurat
zielone pomarańcze.
Akurat jak raz taka kubańska by się przydała.
Taka kubańska. Nie znalazłam nigdzie. Przeszukałam odmęty internetu właśnie pod kątem zakupu. No nie, są tylko wspomnienia. Są tylko wspomnienia.
Święta zwykle są wyzwaniem dla nas, przygotowania do świąt, no ale patrząc na te kuchnie od lat 50., to dopiero musiało być często wyzwanie, żeby przygotować te 12 potraw. Pewnie śledziki pojawiały się, śledzik a la karb, albo karb a la łosoś, albo łosoś a la, nie wiem co, schabowy, albo kurczak w potrawce. Te święta też dla gospodyń domowych, to było naprawdę długotrwałe stanie w kolejkach.
Po kilkanaście godzin.
Bo
teraz widzę też czasami kolejki po karpia, no ale to nie są te
kolejki. To nie są te kolejki, ale tradycja musiała być zachowana.
Myślę, że wtedy dużo bardziej niż teraz, bo teraz my sobie fantazjujemy. Teraz jesteśmy zepsuci tym dobrobytem, tak? Skoro właśnie karp jest dostępny, skoro inne
przez
rzeczy,
cały rok.
Skoro szynkę, tak, można jeść przez cały rok, no to może zróbmy sobie, nie wiem, wegańskie święta, może sobie zróbmy jakąś kuchnię fusion, a może sobie krewetki zaprośmy na Wigilię zamiast tego karpia. Możemy sobie pofantazjować i możemy spełnić te fantazje poza kubańskimi pomarańczami.
Jak się okazuje.
Tak, i pewnie jakimiś rodzajami słodyczy też, które pamiętamy z dzieciństwa, które już teraz nie są dostępne. To możemy sobie właśnie powymyślać. Natomiast wtedy ta tradycja była bardziej święta. Tutaj chodziło o to, żeby pokonać ten system, żeby wyjść z twarzą z tego systemu, żeby zrobić czerwonym na złość i przygotować takie prawdziwe,
bogate, piękne święta.
Tak, bogate, wystawne święta, takie jak przed wojną, bo jeszcze pewnie niektóre gospodynie miały takie odniesienia, po prostu wyprówały sobie w tym okresie, żyły. No bo nie dość, że trzeba było to wszystko samemu zrobić, bo no, nie było tak rozbudowanego pewnie garmażu jak dzisiaj, cateringu przede wszystkim. Trzeba było to właśnie zdobyć, wystać, zamienić jakimś sprytem, no, zorganizować i zdobyć. Właśnie wszystko było wtedy zdobyczne. I trzeba było też w okresie kartkowym dodatkowo stanąć na głowie, żeby wystarczyło kartek, żeby takie z sąsiadką pozamieniać i z koleżanką z pracy, żeby wszyscy byli zadowoleni.